Książki pod lupą.
O nowej powieści Huberta Klimko-Dobrzanieckiego rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
Dziś trzymamy właśnie w dłoniach najnowszą powieść Huberta Klimko-Dobrzanieckiego pod tytułem Preparator. Nie jest to typowa powieść, ponieważ książka ukazała się w serii Na Faktach, F łamane na akty tak naprawdę, czyli to jest seria dokumentalnych powieści najlepszych współczesnych polskich pisarzy. Podobno ten gatunek nazywa się True Crime. Szczerze mówiąc, w naszej literaturze ja pierwszy raz się z tym stykam, że rzeczywiście jest to oparte na prawdziwej historii z aktów sądowych. I wydaje mi się, że autorowi, i nie mówię tego z sympatii, wyszło to naprawdę całkiem zgrabnie.
Wydawnictwo zaproponowało i zleciło niektórym pisarzom napisanie książek na podstawie właśnie akt sądowych. Jedną z takich książek jest właśnie Inna dusza Rubitowskiego, a także podobno ma być też książka Wojciecha Kuczoka, która się będzie nazywać Czarna. Mnie Klimko-Dobrzanieński przyzwyczaił do innego stylu pisania, innej tematyki, innej jakiejś wrażliwości. Jeśli chodzi o Preparatora, no mimo, że mi się w miarę podobał, to jednak uważam, że jest to jedna ze słabszych pozycji tego autora.
Ja mam trochę odmienne wrażenia. Bardzo mi się podobała ta książka i właściwie podobało mi się to, że jest opowieść o zbrodni straszliwej i w sumie bardzo prostej, takiej, co w każdej gazecie, dzielnicy jakiejś takiej, powiedzmy, gorszej, czy każdego miasta większego, takie rzeczy się na pewno dzieją i dzieją się w sumie codziennie w takich patologicznych trochę środowiskach. A to jest opowiedziane z jakąś taką subtelnością, delikatnością autora, że ja widziałam w tej książce tą samą delikatność, bo Hubert ma to do siebie, że on często pisze o rzeczach, które są tak naprawdę bardzo drastyczne, ohydne, wręcz brutalne, takie nieludzkie, w ogóle zwierzęce w naszym człowieczeństwie, bo zarówno w tak pięknych opowiadaniach, czy książkach jak Rysówik, czy Domy Róży są sceny naprawdę bardzo brutalne i ohydne, a mimo wszystko on to zawsze opowiada z czułością wobec tych nawet bohaterów, którzy popełniają te zbrodnie, czy te straszne czyny, z jakąś taką właśnie delikatnością. I tutaj też ta historia Preparatora, jak się to czyta, to nie mam odczucia, że czytamy o zbrodniarzu, że o kimś, kto zrobił coś złego, tylko człowieku, któremu trzeba głęboko współczuć.
To się nasuwa opcja ta, o której pisała Hannah Arendt, czyli banalność zła. Prawda? Tam oczywiście było, chodziło o Eichmanna i wielkiego zbrodniarza, tu chodzi o takiego zwykłego, szarego obywatela, który popełnia mord, jeszcze go tam pozoruje go na włamanie. Przeczytałem wywiad z autorem na temat tej książki i potem dotarłem do prawdziwych informacji prasowych na temat tej zbrodni. Podejrzany zabił swoją matkę i swoją siostrę. Jeśli chodzi o tą konstrukcję tej książki, to w formie monologu ta książka jest napisana. Uważam, że ta książka jest troszeczkę, mam wrażenie, przegadana. Według mnie, tak patrząc na technikę pisarską, taką książkę, mając zarys fabuły, jest łatwo napisać, bo pisarz trzyma się jakiegoś głównego wątku, a tak naprawdę ciągle tam robi dygresję, zwraca się do czytelnika, tutaj do tej osoby, która z nim wywiad przeprowadza, jakieś wątki poboczne i potem do tego wraca. I w pewnym momencie ta książka stała się nużącą.
Nie mam wrażenia takiego, że to jest takie łatwe, ponieważ ten człowiek, który jest tutaj tym oskarżonym i prowadzący monolog, ma bardzo rozbudowaną osobowość i to całe podłoże emocjonalne. Wydaje mi się, że wiadomo, że każdy sprawny autor powinien tak dobrze skonstruować portret psychologiczny tego sprawcy, aczkolwiek nie jest łatwo przez 230 stron pisać monolog człowieka. Mało tego, ten monolog rzeczywiście ma w sobie dużo cennych obserwacji, które są bardzo uniwersalne. I to jest taki portret złożony człowieka, to nie jest takie po prostu proste, że co się w jego życiu tam stało i jakby dosyć zmyślnie jest to wszystko ułożone, więc wydaje mi się, że właściwie ta forma może być większą trudnością niż łatwością, bo mi by było na pewno trudniej napisać coś takiego niż na przykład opowiadanie czy powieść typową.
Według mnie obserwujemy mimo wszystko formę spadkową Klimka-Dobrzanieckiego. Te książki, które naprawdę cenię, czyli Bornholm, Dom Róży, dla Wisielca, to były dobre prozy, a jednak tutaj mam wrażenie, że autor się trochę pogubił, że jednak Preparator jest zupełnie inny od wspomnianych przeze mnie książek. Jest inny, ale nie wiem, czy to dobrze, że jest inny. Jakoś Preparator i Klimko-Dobrzanieński nie współgrają. Ale jestem ciekaw innych książek tego wydawnictwa. Może będą inne, albo będą pisane na zamówienie i to będzie czuć, tak jak według mnie w Preparatorze czuć.
No ja ja właśnie nie miałam tego odczucia, że czuję, że to pisane na zamówienie, aczkolwiek mało mnie ciekawią chyba inne książki z tej serii, bo tak jak autora tutaj bardzo lubię i byłam ciekawa, jak on to ujmie i tak jak mówię, nie zawiódł mnie, tak wśród tych innych autorów, których wymieniłeś, to zupełnie jakoś nie mam zainteresowania w tym kierunku, co mogą napisać na zamówienie o zbrodniach współczesnego świata. Aczkolwiek na pewno będę czekać na kolejną powieść Huberta Klimko-Dobrzanieckiego i mam nadzieję, że powieść będzie w duchu tych fantastycznych książek, o których wspomniałeś.
Jak pan się czuje? A jak się mam czuć? Tylko pytam. Tak w ogóle, czy w związku z zaistniałą sytuacją? I tak. Nie nudzi się pan? Nie, taka praca. Lubię słuchać. W pana towarzystwie czuję się dobrze, czyli ogólnie dobrze, ale w związku z zaistniałą sytuacją raczej źle. Ale mogę dalej nagrywać? Proszę. Pan nie lubił swojej matki? Wie pan... Nie tak od razu. Przecież każde dziecko kocha swoich rodziców. Przynajmniej na początku to jest bezwarunkowe. Jak są, to się ich po prostu kocha. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której na przykład 4-letni chłopak nie kochałby matki czy ojca. Rodzice są i są najważniejsi. I obojętnie, czy dają po łapach, czy paskiem po tyłku, to się ich kocha. Dzieci są jak psy, jak bezrozumne zwierzęta. Nawet jak właściciel stłucze psa... to potem ten pies i tak przyjdzie i poliże go po ręce. Dokładnie tak samo jest z dziećmi, przynajmniej ja tak sądzę. Nie myśli pan, że właśnie tak jest? Może u jedynaków jest trochę inaczej, ale ja nie byłem sam, miałem siostrę. Dobrze jest mieć rodzeństwo, dużo rodzeństwa. Zbór zawsze stawiał na wielką rodzinę. Jak się ma braci i siostry, to po pierwsze człowiek nie jest w życiu nigdy sam, a po drugie można oczekiwać pomocy, wzajemnego wsparcia. Sam mam 3 dzieci. Znaczy się, mieliśmy 4, ale z tym 4 nie wyszło. Przeliczyliśmy się. Widzi pan, teraz są takie czasy i nie tylko w Polsce, że ludzie nie chcą mieć dzieci. Jak się już dorobią, to może na jedno się decydują to wszystko. Uważają, że dzieci to kłopot, a kłopot to zawsze rzecz nieprzyjemna. Teraz ludzie są bardziej zamknięci, sami dla siebie. Dawniej tak nie było, a przecież to dawniej wcale nie było tak dawno temu. Imieniny czy urodziny robiło się nawet w środku tygodnia, jak wypadło. Jak wypadła środa, to dobrze, było w środę, a jak piątek, to w piątek. Stawiało się na stół, co było, i wszyscy byli szczęśliwi. A teraz jak jest? Ludzie mieszkający w tym samym bloku, ba, na tej samej klatce schodowej, nie znają się zupełnie albo znać nie chcą. Często nawet dzień dobry nie usłyszysz. Ot, mieszka tu i tyle. Straszne, prawda? Ja sobie myślę, że to wszystko przez pieniądze. Chęć posiadania, a bez pieniędzy raczej trudno coś posiąść, zabija nas wszystkich. Sam się na to kilka razy nabrałem, ale co robić, takie czasy? Polska, Europa umierają.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowali Katarzyna Plichta-Szwarc i Michał Dąbrowski.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Książki pod lupą, ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Audycję nagrano w studiu Made for Music w Warszawie, strona internetowa madeformusic.pl.
Do usłyszenia.